Pochylmy jeszcze na chwilkę głowy w modlitwie. Poprośmy Boga, by otworzył nasze serca i objawiał nam prawdę swego słowa. Kochany Ojcze, dziękujemy za słowo Twoje, Ducha Twojego Świętego, który ożywia to słowo i sprawia, iż ono skutecznie w nas działa, przemienia nas, objawia nam Ciebie, objawia nam Twoje drogi. Prosimy, mów do nas, daj nam uszy otwarte, serca otwarte, daj nam przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami w mocy Twego Ducha, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Przeczytajmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział, od 7 do 18 wiersza. Skarb ten mamy w glinianych naczyniach. Jeśli pamiętacie kontekst, to tym skarbem jest sam Chrystus Pan, Jego życie, Jego Ewangelia, Jego łaska. To wszystko, czego apostoł Paweł i jego współpracownicy byli uczestnikami i zwiastunami. W ostatnich rozdziałach tego listu, w tych wcześniejszych rozdziałach, poprzedzających fragmentach, widzieliśmy tą chwałę nowego przymierza. Chwałę Boga na obliczu Chrystusa. I Paweł mówi, to jest skarb. I ten skarb mamy w glinianych naczyniach. Dlaczego? Aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Wierzymy i dlatego mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. To wszystko natomiast dzieje się ze względu na was, aby dzięki łasce, która tak obficie dała o sobie znać w przypadku wielu, zaobfitowało też dziękczynienie dla chwały Bożej. Dlatego nie poddajemy się. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. W tym fragmencie apostoł Paweł stawia naszą obecną słabość, cierpienia, trud w odpowiedniej perspektywie, przypominając nam o Bożej mocy i o Jego celu, celu, który On nam wyznaczy. Poprzez naszą słabość i śmiertelność Boża potęga staje się widoczna i przekonywująca. Chociaż służba ducha w Nowym Przymierzu, jak to widzieliśmy, jest daleko bardziej chwalebna niż służba Starego Przymierza, dlatego że powoduje chwalebną wewnętrzną przemianę i cudowne oświecenie, to jednak chwała nowotestamentowej służby jest złożona w wątłych, ziemskich, glinianych naczyniach. W nas, którzy tutaj jesteśmy nazwani glinianymi garnkami. Czy tak o sobie myślimy? Pierwszą kwestią, jaką Paweł porusza w tym fragmencie, jest to, że kruchość i słabość ludzkiej natury jest wybranym przez Boga instrumentem realizacji Jego celu i oddania Mu chwały. Jest to powtarzający się temat w tym liście, że Bóg odbiera sobie chwałę w ludzkiej słabości. I w tej ludzkiej słabości Bóg objawia swoją wielką moc. I nie ma wątpliwości, komu należy się za to chwała. Nie tym glinianym garnkom, ale Bogu, który umieścił skarb w tych glinianych naczyniach. To jest standardowa procedura Bożego działania w tym czasie łaski. Decydując się przez pracę, przez to, co jest kruche, słabe, śmiertelne i podlega procesowi stopniowego niszczenia, Bóg usuwa wszelkie wątpliwości co do tego, kto powinien otrzymać cześć i chwałę. Wiersze od 7 do 12 zawierają pierwszy z trzech katalogów naszej słabości. Oczywiście Paweł tutaj mówi o swoich doświadczeniach, o swoich zmaganiach i swoich cierpieniach. W tym liście znajdziemy trzy takie katalogi. Paweł mówi, jesteśmy uciskani. Znajdujemy się pod wielką presją, a jednocześnie, mówi, nie jesteśmy przytłoczeni do tego stopnia, żeby nic nie robić, żeby stać się bezczynnymi, żeby nas tak ucisnąć, żebyśmy już nie mogli zrobić ruchu. Paweł mówi, jesteśmy uciśnieni, ale nie jesteśmy przytłoczeni. Czyli jest prawdziwy ucisk, a jednocześnie mimo tego ucisku nadal jest możliwość poruszania się i działania. Mówi, bywamy bezradni. Czasami nie wiemy, co zrobić. Czasami jesteśmy w sytuacjach, w których naprawdę czujemy się bezsilni i bezradni. Ale mówi co? Nie jesteśmy zrozpaczeni. To nie prowadzi nas do rozpaczy, do stanu, w którym załamujemy ręce i już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Chociaż nie wiemy, co robić. Czujemy się bezsilni, bezradni, ale nie tracimy nadziei. Wierzymy cały czas, że Bóg przyjdzie z pomocą, że On w jakiś sposób coś zrobi, czego my nie możemy zrobić. Jesteśmy, mówi, prześladowani. Tutaj jest Paweł używa takiego sformułowania, które oznacza ścigać zwierzynę przez myśliwych. Jesteśmy, mówi, ścigani jak zwierzęta, ale, mówi, nie jesteśmy zrozpaczeni. I przepraszam, nie jesteśmy opuszczeni. A więc może się wydawać, że wszyscy są przeciwko nam, ale mówi, Bóg jest z nami. Nie jesteśmy przez Niego nigdy opuszczeni. Nigdy nas nie zostawia samych. Mówi, czasami jesteśmy powaleni na ziemię. Tak, czasami tak nam dokopie życie, tak nam dokopią doświadczenia, tak nas obciążą różne rzeczy, że jesteśmy jak powaleni na ziemię. Ale to nie znaczy, że skończyliśmy walczyć, mówi. Nie jesteśmy pokonani. To nie jest knockout. Podnosimy się, otrzepujemy się i ruszamy dalej do walki. A więc Paweł nie mówi, że jest łatwo. Nie mówi, że nie ma problemów. Mówi, że są wielkie problemy, wielkie trudności. Nazywa to dalej śmiercią Jezusa, którą nosimy w naszych ciałach. Ale właśnie po to, żeby życie Jezusa się objawiało w nas, w naszym słabym ciele. My, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. Wyjaśniając tą symbolikę glinianego naczynia, Paweł tłumaczy, że jego ciągłym doświadczeniem w służbie jest Boża moc objawiająca się w okolicznościach słabości, ludzkiej słabości i utrapienia. Jak przyjrzycie się tym zestawieniom, które mamy w tych wierszach, to pierwszy element każdej pary obrazuje przytłaczające trudności i słabość człowieka w tych trudnościach, a drugi element pokazuje Boże zaopatrzenie, Boże działanie, dzięki któremu można przetrwać te wszystkie ciężkie doświadczenia i zmagania. Paweł widzi, że jego cierpienie wcale nie jest, tak jak mu zarzucano, unieważnieniem jego apostolstwa. Wręcz przeciwnie. Jest dowodem Bożego powołania poprzez demonstrację Bożej mocy w jego słabości. Dla wielu w Koryncie siła, możliwości ludzkie, zdolności ludzkie, to stanowiło o Bożym wybraniu. To stanowiło o Bożej aprobacie. Dla nich apostolstwo i słabość była nie do pogodzenia. Paweł jednak mówi nam o pewnym Bożym paradoksie, który jest Bożym modelem, wzorcem, ewangelicznej posługi. Przeczytajmy jeszcze te pozostałe listy, pozostałe zestawienia, w których Paweł otwarcie mówi o swojej słabości. 6 rozdział od 4 do 10 wiersza. We wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład, mówi. W wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej. Przez oręż sprawiedliwości w ataku i obronie. Przez chwałę i hańbę. Przez sławę i niesławę. Jako zwodziciele, a jednak godni zaufania. Jako nieznani, a jednak dobrze znani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako bici, a jednak nie zabici. Jako zasmuceni, a jednak zawsze radośni. Jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Widzicie te paradoksy? Popatrzmy na trzecią listę. 11 rozdział, od 23 do 33 wiersza. Paweł mówi, więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 batów, bez jednego, czyli 39. 5 razy 39 batów. 3 razy, mówi, ponadto byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków. W niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu. Często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie zbory. Kto słabnie, a mnie to nie osłabia? Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę? Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił moją słabością. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, On błogosławiony na wieki wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa wystawił warty w mieście Damascyńczyków, aby mnie schwytać. Lecz spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i tak wymknąłem mu się z rąk. A więc widzimy, że życie apostoła Pawła nie było usłane płatkami róż. Dalekie od tego. Nie tak, jak to dzisiaj niektórzy przedstawiają. Życie mężów wiary. W wygodnych pałacach, jeżdżących luksusowymi samochodami, latający własnymi jetami. Paweł mówi o swoich licznych cierpieniach, zmaganiach, doświadczeniach. I dlaczego to wszystko? Wróćmy do naszego fragmentu. Paweł mówi to wszystko po to, aby pokazać, że ta wszechogarniająca moc pochodzi od Boga, a nie od nas. Moc zbawienia, zbawienia ludzkich dusz nie pochodzi od człowieka i jego elokwencji i siły argumentacji. Moc przemiany ludzkiego życia, moc by wytrwać w próbach, doświadczeniach, pokusach, prześladowaniach. To wszystko jest dziełem Boga i Jemu tylko należy się wszelka chwała. Paweł opisuje nam tutaj podstawowy sposób działania Boga, który celowo wybiera słabych, niskich, wzgardzonych, aby realizować przez takich swoje cele, aby żaden człowiek nie chełpił się przed Bogiem i nie przypisywał sobie należnej tylko Bogu chwały. Ponadto Paweł przedstawia w tych wierszach głębię chrześcijańskiego cierpienia, które jest obiektem wielkiego niezrozumienia, szczególnie w naszych czasach, w których ludzie szukają wygody, przyjemności, rozkoszy, zadowolenia, spełnienia swoich marzeń. Dla wielu ludzi wiara to ucieczka czy nadzieja ucieczki od cierpienia. Nie brakuje chrześcijan, którzy głoszą, że jeśli masz wiarę, to nie będziesz cierpieć, ale będzie ci się dobrze powodziło i sprawy będą się gładko układały w twoim życiu. Perspektywa Pawła na chrześcijańskie cierpienie jest taka, że jest ono przedłużeniem cierpienia Jezusa w Jego naśladowcach i w Jego sługach. Apostoł Paweł przedstawia swoje cierpienie, swoje dotknięte cierpieniami ciało, jako miejsce umierania Jezusa. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale i 17 wierszu, Paweł mówi o bliznach na jego ciele jako stygmatach Jezusa, czyli znamionach Jezusa, śladach cierpienia utożsamiających go z cierpieniem Pana Jezusa. Wyobrażacie sobie, jak musiały wyglądać jego plecy po tylu chłostaniach? To była jedna wielka blizna. I Paweł mówi do Galacjan, nie przysparzajcie mi więcej cierpienia, bo ja noszę na swoim ciele stygmaty Chrystusa. Noszę ślady przynależności do Jezusa. Moje ciało jest zniszczone i zorane przez te rzeczy, które przeszedłem. Przez kamienowania, biczowania i te inne rzeczy, o których czytaliśmy. Być może zdeformowane przez zimno, w którym nie miał się czym okryć, siedząc w więzieniach. Byciem wyrzuconym w morze i całą dobę spędzającym w falach, trzymając się jakiś resztek okrętu. W liście do Kolosan w 1 rozdziale i 24 wierszu Paweł mówi: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swojej strony dopełniam w moim ciele niedostatku udręk Chrystusa za Jego ciało, którym jest Kościół. Myślę, że wielu z nas, kiedy pierwszy raz to przeczytaliśmy, zdziwiliśmy się i myśleliśmy, jak to? Niedostatek udręk Chrystusa? Czyżby Chrystus za mało cierpiał, że teraz apostoł Paweł musi dopełnić Jego cierpień? Pawłowi nie chodzi o to, że cierpienia Chrystusa nie były w pełni wystarczające, aby dokonać pełnego odkupienia. Absolutnie nie o tym mówi. W innych miejscach wyraźnie mówi, że Chrystus uczynił wszystko, co było niezbędne, by nas zbawić. Natomiast mówi tutaj o tym, że świadkowie Jezusa, głosząc dobrą nowinę, także uczestniczą w cierpieniach. I w ten sposób, w pewnym rzeczywistym sensie, dopełniają cierpienia, jakie towarzyszą całemu procesowi zbawienia ludzi. Aby ludzie byli zbawieni, chrześcijanie muszą cierpieć, muszą być gotowi na cierpienie, które jest współcierpieniem Chrystusa. W tym sensie ono dopełnia cierpienia Chrystusa w dziele zbawienia ludzi. Jeśli my powiemy, że nie chcemy cierpieć, jeśli my będziemy unikać cierpienia, to jacyś ludzie nie usłyszą Ewangelii od nas. Jeśli my będziemy unikać współuczestnictwa w tym dziele zbawienia przez nasze cierpienie, to Ewangelia nie dotrze przez nas do jakichś ludzi. W liście do Filipian, w 1 rozdziale, od 29 wiersza, Paweł mówi: macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Czyli co? Apostoł Paweł mówi, to nie tylko apostołowie, to nie tylko ja, ale mówi, wy macie przywilej, do Filipian pisze, do zboru Filipii pisze, i wy macie przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko wierzyć w Niego, ale i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą ja toczyłem i o której teraz słyszycie, że nadal toczę. A więc jeśli chcemy powiedzieć, że apostołowie to cierpieli, że oni już dosyć wycierpieli i że my nie musimy cierpieć, pozbawiamy się wielkiego przywileju. A w innym miejscu Paweł pisze, jeśli chcemy mieć udział w Jego chwale, to musimy mieć udział w Jego cierpieniu. Nie ma chwały Jezusa bez cierpienia Jezusa w naszym życiu. Jeśli chcemy tylko korony bez krzyża, to będziemy wielce zawstydzeni i zawiedzeni w tym wielkim dniu, kiedy staniemy przed Jego świętym obliczem. Podsumowując, w 12 wierszu Paweł wyciąga ważny wniosek. Cierpienie dla Ewangelii wcale nie zmniejsza jej skuteczności, ale raczej zwiększa jej moc. Cierpienie dla Ewangelii zwiększa jej moc. Gdy my jesteśmy gotowi cierpieć dla Chrystusa, w ten sposób moc Ewangelii przejawia się w naszym słabym ciele, które jest poddane cierpieniu. Cierpienie ze względu na Jezusa rodzi życie zarówno dla osoby, która doświadcza tego cierpienia, jak i dla tych, którym taka osoba służy. Wiem, że to nie jest dzisiaj popularna koncepcja, ale jest to biblijna prawda i musimy się z nią zmierzyć, bracia i siostry. Musimy przejrzeć się jak w lustrze w tych słowach i zobaczyć, gdzie jesteśmy. To właśnie przez trudności apostoł Paweł zaniósł Ewangelię do Koryntu, o czym czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w pierwszym jego liście, w drugim rozdziale i trzecim wierszu. Paweł mówi: stanąłem przed wami w słabości, w strachu i z wielkim drżeniem. Gdyż Paweł był przegoniony z Macedonii, gdzie głosił wcześniej Ewangelię i tam właśnie był ukamienowany i tam jego życie wisiało na włosku. I Paweł przyszedł do Koryntu w słabości, w strachu i z wielkim drżeniem. I tak się rozpoczęło zbawienie Koryntian przez drżącego, wystraszonego i zmaltretowanego apostoła. A teraz Koryntianie patrzą na niego i mówią: ten karłowaty, krzywy Żyd. To jest apostoł Jezusa Chrystusa, ten nędzarz, ten słabeusz, który się nie umie wysłowić. Apostoł Paweł widzi to zupełnie inaczej. To właśnie cierpienie uwiarygodniało jego przesłanie, ucieleśniając jego jedność z Chrystusem w cierpieniach krzyża. Paweł nie tylko głosił krzyż, ale jego życie było przeżywaniem krzyża. Jego wiara nie była ukryta i niewidoczna, ale nieustannie manifestowała się w jego doświadczeniach i w jego odważnych słowach. Zwróćmy uwagę na wiersz 13, gdzie Paweł cytuje 10 wiersz z psalmu 116, w którym psalmista opisuje, jak Bóg uratował go od zguby, gdy oplatały go powrozy śmierci. Psalmista nie może milczeć, doświadczywszy tak cudownego ratunku i Bożej pomocy. Psalmista musi to rozgłosić, musi o tym śpiewać, musi o tym mówić, z jakiego dołu rozpaczy Bóg go wyrwał i z jakich więzów śmierci go wyswobodził. Wierzył, że to, co się wydarzyło w jego życiu, było z Boga i dlatego nie mógł milczeć, musiał mówić. Jakże więc chrześcijanie mogą milczeć i nie rozgłaszać cudowności Bożego zbawienia w Jezusie? Jeśli naprawdę uwierzyliśmy, to będziemy o tym mówić. Będziemy o tym śpiewać. I nikt i nic nas nie powstrzyma. Mając zaś tego samego ducha, mówi Paweł, tego samego ducha wiary, którego widzi w tym psalmiście, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. I my, mówi, wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. Dlatego nie boimy się śmierci. Dlatego mówimy, choćby nam grozili śmiercią, choćby nas bili, kamienowali, chłostali. Nie będziemy milczeć, mówi. Będziemy mówić, bo wiemy, że Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. A więc to życie tutaj teraz to tylko przemijająca chwila, a przed nami wieczność. I wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. I wierzymy, że i my razem z Nim będziemy wzbudzeni z martwych. Paweł podaje nam kolejny powód śmiałego głoszenia Ewangelii, precyzując treść wiary, którą pokłada w Bogu. Później w 13 rozdziale i 4 wierszu Paweł wyjaśnia Koryntianom, że chociaż Jezus został ukrzyżowany w słabości, to jednak teraz żyje dzięki mocy Bożej. Chrystus boleśnie cierpiał i skonał w niewymownej męce. Ale to nie jest koniec Jego historii. Tak jak zapowiedziały Pisma i jak sam Pan Jezus zapowiedział, po 3 dniach zmartwychwstał i żyje i darzy życiem wszystkich, którzy w Niego wierzą. Już teraz wierzący w Jezusa doświadczają Jego mocy, mocy Jego zmartwychwstania. A przed nami perspektywa wieczności. Nasze zmartwychwstanie na podobieństwo Jezusa w uwielbionych ciałach i wieczne życie w Jego Królestwie. Wybieracie się tam, bracia i siostry? Czy to tylko taki, jak to Amerykanie mówią, pie in the sky, czyli ciasteczko na niebie? Jeśli się tam wybieramy, to nie powinno to być przedmiotem jedynie naszych dywagacji o eschatologii, ale tak jak dzisiaj Sławek powiedział słusznie, mamy żyć dzisiaj, tutaj, teraz, w świetle tego, w co wierzymy, czego się spodziewamy. Nie dyskutować o eschatologicznych szczegółach, co do których rzeczywiście nikt nie ma ostatecznej pewności, a możemy na to spędzić masę energii i czasu i nie dojść do niczego. Ale nie po to jest to nam powiedziane, żebyśmy się o to kłócili i pokazywali, kto jest mądrzejszy i lepiej zna Grekę, ale jest to nam dane, żeby nas zachęcić do życia tutaj i teraz, do wytrwałego cierpienia, bo wiemy, że to nie wszystko. A jeśli myślimy, że to wszystko, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Natomiast jeśli wierzymy, że zmartwychwstaniemy, to, co się z nami tutaj stanie, to jak skończymy nasz ziemski żywot, nabiera innego wymiaru. To głębokie przekonanie Pawła o przyszłym zmartwychwstaniu wszystkich wierzących do wiecznego życia pozwalało mu zachować odpowiednią perspektywę na obecne problemy, zmagania i cierpienia. A więc i nasza eschatologia, czyli nauka o rzeczach przyszłych, musi nadawać kierunek naszej obecnej pobożności i codziennej rzeczywistości naszego życia. Motyw śmierci i zmartwychwstania z Chrystusem jest jednym z najważniejszych teologicznych tematów w listach Pawła i stanowi sedno naszego fragmentu, dzisiejszego fragmentu, który czytamy, rozważamy. Paweł czasami opisuje śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem jako decydujące wydarzenie w przeszłości wierzącego, które zapoczątkowuje jego nowe życie. Tak to opisuje na przykład w liście do Rzymian w 6 rozdziale od 5 do 8 wiersza. Mówi, bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek razem z Nim został ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. I dalej w 11 wierszu mówi, podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Podobnie w liście do Galacjan, 2 rozdziale i 20 wierszu Paweł mówi, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Mówi o czymś, co już się wydarzyło w przeszłości. Mówi, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz, mówi, żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest jedna sfera mówienia o naszej śmierci i zmartwychwstaniu z Chrystusem. W innych przypadkach jednak umieranie z Chrystusem jest opisywane przez Pawła nie jako coś, co wydarzyło się w przeszłości, ale jako ciągłe doświadczenie teraźniejszości. W naszym fragmencie i w kilku innych fragmentach śmierć nie jest czymś, co zapoczątkowuje nowe życie wierzącego, ale czymś, co definiuje życie wierzącego. Czymś, co jest jego ciągłym udziałem jako wierzącego i dowodzi, że jest wierzący. Oprócz naszego fragmentu tutaj z 2 Koryntian, inne ważne fragmenty ilustrujące ten aspekt znajdziemy w listach do Rzymian i Filipian. I przeczytam dwa miejsca. Najpierw Rzymian, 8 rozdział od 16 wiersza. Paweł mówi, ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czas teraźniejszy. Po to, aby razem z Nim mieć również udział w chwale. Czas przyszły. Uważam przy tym, Paweł dalej mówi, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I z listu do Filipian, z 3 rozdziału, od 10 do 12 wiersza. Paweł mówi o Chrystusie. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach. Czy to jest dążenie współczesnych chrześcijan? Czy my chcemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu? O, tutaj usłyszę gromkie amen. Ale czy tak samo chcemy mieć udział w Jego cierpieniach? Paweł mówi, chcę Go poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by go uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Ponieważ Paweł patrzy na swoje cierpienia przez pryzmat krzyża, jego cierpienia nabierają znaczenia, nabierają celu i korzyści. Gdy intensywne promienie cierpienia przechodzą przez krzyżowy pryzmat chrześcijańskiego życia, są one załamywane w taki sposób, że zamiast palić i zabijać, rodzą życie. Życie w jego najpełniejszej formie. Pan Jezus mówi, jeśli naprawdę chcecie żyć, to co musicie zrobić? Musicie umrzeć. A jeśli chcecie zachować swoje życie na tym świecie, to co? To wtedy umrzecie. To wtedy stracicie życie. To jest paradoks wiary w Chrystusa i chrześcijańskiego życia. Paweł jest realistą. On zdaje sobie sprawę z nieuniknionych skutków, jakie cierpienie i utrapienie wywiera na ludzkie ciało. Paweł jednak nie zamierza ubolewać nad uciążliwością życia czy rosnącymi ograniczeniami wynikającymi z upływu lat i zadanych mu ran, ale skupia uwagę na ważniejszej rzeczywistości, jaką jest wewnętrzna odnowa, która po części dokonuje się właśnie przez te liczne trudności i cierpienia, i zmagania. Dlatego Paweł mówi, nie upadamy na duchu. Słyszycie ten refren? To już nie pierwszy raz. Po raz kolejny Paweł mówi, dlatego nie poddajemy się, dlatego nie zniechęcamy się, dlatego nie upadamy na duchu, bo chociaż, tak jest, chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, jest w coraz gorszym stanie. Nasz wewnętrzny człowiek, mówi, odnawia się z każdym dniem, z dnia na dzień. Mówi, gdyż chwilowy, nieznaczny ucisk. Wyobrażacie sobie, co on mówi? Czytaliście ze mną te listy? On to nazywa chwilowym, nieznacznym uciskiem. A jakże my potrafimy biadać i narzekać i godzinę gadać o naszych bólach i lekarzach, których odwiedziliśmy i co tam z nami nie robiono, jak to my strasznie nie cierpieliśmy. Niektórzy wierzący mnie wyprowadzają z równowagi takim godzinnym gadaniem o swoim cierpieniu u lekarza. Ja rozumiem, że niektórzy mają taką potrzebę, ale bracia i siostry, to naprawdę jest wyraz duchowej niedojrzałości i ślepoty. Apostoł Paweł naprawdę miał o czym mówić i nigdzie o tym nie mówi, tylko w tym liście, dlatego że go prowokują ci Koryntianie. Nigdzie nawet nie wspomina o tym. Jeśli wspomina, to tylko w takim sensie, że tak, mówi, cierpimy z Chrystusem. Krótko i rzeczowo. Tutaj daje nam te trzy listy, bo go prowokują, bo mówią, a kimże ty jesteś? Co z ciebie za apostoł, jak ty tyle cierpisz? On mówi, tak, właśnie dlatego, że cierpię, jestem apostołem. I mówi im szczegółowo o tym, jakie cierpienia przechodził i przechodzi. I co mówi? Chwilowy, nieznaczny ucisk. Tak, tak on to ocenia. Niesamowite. Ten człowiek miał naprawdę niezwykłą perspektywę na życie. Mówi, gdyż chwilowy, nieznaczny ucisk zapewnia nam niepomiernie znaczącą, wieczną chwałę. I tu jest problem tych narzekających chrześcijan, że oni nie widzą, czy nie są wpatrzeni, czy nie są zachwyceni wielką chwałą, która czeka na tych, którzy dzisiaj cierpią ze względu na Chrystusa. Tylko wtedy, gdy trudności tego życia są postrzegane z punktu widzenia wieczności mogą być odpowiednio ocenione. Chociaż cierpienia i trudności Pawła były ogromne, on sam uważa je za nieznaczące i chwilowe. Dlatego, że porównuje je z wagą i czasem trwania chwały, które one przyniosą. Jako śmiertelne stworzenia, ograniczone czasem i okolicznościami, często nie potrafimy dostrzec, że poza ulotnymi, doczesnymi doświadczeniami znajduje się wieczna chwała. Niech ta prawda pomaga nam w podnoszeniu naszego wzroku i patrzenia na nasze doczesne doświadczenia z właściwej perspektywy. Istnieje niewidzialna rzeczywistość, która jest bardziej realna, ważniejsza i trwalsza niż rzeczywistość widzialna, która codziennie konfrontuje nasze zmysły. Jako istoty materialne, zamieszkujące materialny świat, potrzebujemy doczesnych dóbr, aby przetrwać. Potrzebujemy jedzenia, ubrania, schronienia i tym podobnych rzeczy. Jednak nie zapominajmy, pamiętajmy, że pod tym, co materialne i poza tym, co materialne, kryje się niewidoczna, niewidzialna rzeczywistość, która jest bardziej kluczowa dla naszego przetrwania niż widzialne rzeczy, które znajdują się na powierzchni. Pan Jezus pyta, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało nie jest czymś więcej niż odzienie? Apostoł Paweł, uderzając w nutę trzeźwej ironii, mówi nam, że musimy się skupiać na tym, czego nie możemy zobaczyć naszymi fizycznymi oczyma, ale co możemy dostrzec oczyma wiary, ponieważ ta duchowa rzeczywistość ma wieczne znaczenie. Aby to jeszcze wyraźniej zilustrować, apostoł Paweł przyrównuje nasz obecny czas doczesnej egzystencji do namiotu. Do namiotu, który się szybko rozkłada i pakuje. I przeciwstawia to wiecznej budowli, którą wierzący otrzymają, rozstając się z tym doczesnym światem. I na tym zakończymy, kochani. Przeczytajmy pierwszych 5 wierszy z kolejnego, 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Paweł mówi, wiemy przecież, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ludzką ręką, lecz wieczne w niebie. W tym naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za naszym mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek, jako gwarant dał nam też Ducha. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za te słowa zapisane w Twojej świętej księdze, wzywające nas do spojrzenia w to lustro prawdy i przeglądania się w tym niekłamiącym zwierciadle. Gdzie jesteśmy? Czy widzimy naszą słabość? Czy widzimy naszą ułomność, niedoskonałość? Czy widzimy to gliniane naczynie, w którym Tobie się upodobałoby umieścić bogactwo chwały Ewangelii, bogactwo chwały Chrystusa, bogactwo chwały Twego Królestwa? Czy żyjemy jak ten świat, patrząc tylko na to, co doczesne i przemijające? Czy nasze oczy wiary patrzą na te rzeczywistości duchowe? Czy żyjemy nadzieją zmartwychwstania i uczestnictwa w Twoim wiecznym Królestwie? Czy marnujemy nasze życie, zabiegając o to wszystko, za czym biegają poganie, którzy nie znają Ciebie? Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam szczerze, uczciwie wejrzeć w nasze serca, przyjrzeć się naszemu życiu, naszemu świadectwu, naszemu cierpieniu dla Ewangelii. Jak to wygląda w nas, jak to rzeczywiście świadczy o nas. Prosimy o łaskę i pomoc Twego Ducha, który zawsze mówi do nas nie, aby nas potępić, ale by nas zbawić, by nam dać nadzieję, by nas napomnieć i wspomóc w dobrym biegu, do którego nas powołałeś, w wytrwałej pielgrzymce. Prosimy, zapieczętuj to słowo w naszych sercach. Nie pozwól nam go zlekceważyć. Pomóż nam być jego wykonawcami. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.